Drewniany dom, tuż przy ulicy Mostowej w Augustowie. Duży, elegancki i aż trudno uwierzyć, że kiedyś w samym środku tego domu był ogromny lej po bombie i że właścicielce, Mirosławie Kamieńskiej, uratował życie miauczący kot, po którego zupełnie przypadkiem wróciła.
Coś się we mnie otworzyło i powinnam, bo coraz mniej ludzi, którzy to rzeczywiście przeżyli. I trzeba, żeby wiedzieli naprawdę, jak to było.
Pani Mira i kot. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Tak, ja pamiętam, że Mira zawsze rzucała się na ulicę w oczy taką swoją elegancją. Kiedyś, jak ja byłam malutka, to ona miała takiego wielkiego psa.
Nowofunlanda.
I ten pies i jej elegancja, i to było coś niesamowitego. Pamiętam, że myślałam sobie, Boże, co to jest za pani? Ale poznałam ją dopiero, jak miałam 50 parę lat, tak? Żeśmy się zaprzyjaźniły, tak wtedy.
Znałam doskonale mamę Zosi, no bo pracowało. Tak, ja pracowałam całe życie w tej służbie zdrowia. Wnuki, prawnuki, ja mam wszystko to takie przyszywane na całym świecie. Na 90 doszedł do mnie taki list z południowej Ameryki. Babcia Mira, Augustów, Polska. Doszedł. Dostałam.
Cudne. Ale to jest napisane przez...
Gałczyńską właśnie.
Taki wiersz, który określa moim zdaniem bardzo trafnie Mirę.
Podobno.
I to jest tak. Mirosława, Mira, Mirka, romantyczna, odlotowa, pełna światła, zakręcona, kolorowa. Dom magiczny, poetyczny, w którym wszystko muzą gada. Mira, smaczek. Mira, retro. Ale zawsze jest na fali. Ekscentrycznie rzecz ujmując, to rzecz wielka niesłychanie. Mira jest szalona mocno. Czy ktoś ma odmienne zdanie?
Właśnie. To ale... wyciągnęłam, bo to podobno jestem ja.
Ten dom został wybudowany w 1935 roku. To twój tata, tak, budował. Sam wybierał belki do tego. Tata Miry był dyrektorem gimnazjum przed wojną. Ale też skonstruował pierwszy kajak w Augustowie.
Tak.
I ten kajak był na wystawie światowej w Poznaniu.
Tak,
i zdobył srebrny medal.
Tak. A tata w ogóle to uczył się w Petersburgu w Szkole Sztuk Pięknych. Był w czasie rewolucji tam. Takie burzliwe życie.
Mama taty przyjechała razem z fabryką
Becker, plusz fabryka. Jedna z ciotek była brakarzem w tej fabryce, druga miała pracownię krawiecką, słynną wtedy, bo to było, Boże, jakie te odległe czasy. Jestem Polka, na pewno, ale te właśnie moje ciotki, które przyjechały z tą fabryką Beckera, kłóciły się i mówiły po niemiecku. Dziadek ze strony mamy urodził się w Kowni, był Litwinem.
A to jest twój tata, tak?
Tak, jeszcze z Petersburga. O, przepraszam, ja już tak pierwsza. Tak,
idziemy dookoła tego domu.
Tak.
Ten dom ma duszę.
Kaktusy dusie... lubię, mój tata bardzo lubił kaktusy.
Ta dusza wynika z osobowości Miry, ale też z ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali.
Co było niezmienne przez cały czas?
Ja nie byłam niezmienna. Ja się nie zmieniłam.
Charakter.
Od dziecka taka byłam. I teraz będę odchodziła też taka, nie inna.
Siedzimy w twojej kuchni. Przestrzeń wypełnia historia i dym z papierosa. Był kot i głód i okopy. Przytulałaś do serca chude, miauczące, kostropate ciało. Lufa skierowana na ciebie zawahała się. Miauczenie obudziło sumienie. To już prawie 80 lat. Za oknem rozczochrana sosna rozczesuje listopadowe niebo. Myślami przytulam dziecko i tego kota, co miauczeniem wyżebrał życie.
Poznałyśmy się przy okazji otwarcia takiego symbolicznego cmentarza żydowskiego. bo Mira też na tym była, na tej uroczystości i Mira mnie zafascynowała i zrobiłam z nią wywiad i myśmy się w trakcie tego wywiadu zaprzyjaźniły i już tak odwiedzam ją, staram się mniej więcej raz w tygodniu zajrzeć, zobaczyć co się dzieje.
Doświadczenia to mam życiowego mnóstwo, tak mi się życie układało. Oj, co było najważniejsze? Najważniejsze było to, że mogę dzisiaj spojrzeć każdemu w twarz i sobie do lustra i nie wstydzić się. Na te 90-lecie tam było 30 chyba jako parę osób, tych moich wnuków, prawnuków i tam w ogóle. Ja w pewnym momencie popatrzyłam tak i mówię, widzicie, wydaje się wam, że tu jest niedużo ludzi, a ja widzę bardzo dużo, bo ja widzę waszych ojców, waszych dziadków. Ja z nimi żyję jeszcze, tak jak z Żydami. Mam powiązanie bardzo, bardzo. Nie udało mi się skończyć tego, co obiecałam swoim Żydom. Doprowadzić do porządku ten cmentarz, żeby to trochę inaczej było, ale już nie zdążę. Przepraszam moich Żydów kochanych.
A czemu oni są tacy ważni w pani życiu?
Dlatego, że mój tata, ja to po nim odziedziczyłam, wychowywał się w Białymstoku, gdzie było dużo Żydów. Znał jidysz, znał hebrajski. Hebrajski tak troszkę, może niedokładnie, ale jidysz to... Ja trochę też gadałam w jidysz. Miałam Żydówkę, z którą siedziałam w jednej ławce. I tata uważał, że nie, no Boże, nie można klasyfikować ludzi w związku z nacją, z kolorem skóry. Musi być człowiekiem. Stosunki z Żydami były bardzo bliskie tutaj. Tata był wiceburmistrzem przez jakiś czas też. O, był też taki zakręcony z młodzieżą wiecznie. Nasza Wielkanoc z rodziną przychodził dentysta Rapel. Ich Pesach my razem z nimi u nich obchodziliśmy. Do dzisiaj pamiętam święto Chanuki. To jest dziecinne, najradośniejsze święta.
Mira, jesteś niezwykłą osobą. Ona też bardzo ciekawie opowiada o tych trudnych czasach, które się zdarzyły niestety w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, wtedy kiedy Augustów był ewakuowany, czy po prostu zabroniono być tutaj mieszkańcom. Mira była osobą bardzo odpowiedzialną właściwie od dziewczynki i na 14-latkę, miałaś 14 lat wtedy, prawda? Spadł obowiązek utrzymania, tata już jej nie żył, mamy i babci, które były delikatne i chore. Nie wiem, czy pani czytała w tym moim tomiku, są dwa wiersze na początku, ćwiczenia z pamięci. Właśnie są inspirowane historiami Miry.
W czasie okupacji i wojny ja marzyłam o jednym, żeby ktoś za mnie decydował. Nie było komu. A z tym kotem to była taka historia, że teraz ja bardzo przeżywałam wojnę w Ukrainie. To był czerwiec, kiedy został zbombardowany bardzo Augustów. Ja wyszłam, tak jak stałam w letniej sukience, wróciłam w październiku, kiedy tutaj już nie można było być w Augustowie. Nasz front się przesuwał, bo na początku mieliśmy tutaj rosyjską okupację też. No więc wtedy ja przyszłam tutaj, żeby cośkolwiek wziąć, jakiś płaszcz, zimno się robi, a nie mamy, ani ja, ani mama, ani babcia nie ma. A w tym domu nas wyrzucił od razu inspektor policji, Richter się nazywał, bo to dom był nowoczesny, skanalizowany i tak dalej. W tym miejscu, gdzie myśmy mieszkali, bomba uderzyła i tylko woda sobie tam zebrała się. Do torby wzięłam, nie pamiętam co, ale chyba jakiś słoik z wlekiem znalazłam, jesionkę tak na rękę, ale patrzę, idzie kot mój, taki, o Jezus, nie mógł, tylko pełznie, a to on został tutaj, piszczeć nie mógł. Więc ja momentalnie wyrzuciłam to, co miałam w torbie, do torby kota, no i idę. Dochodzę do naszego tego placu, który miał też już nazwy różne, i Piłsudskiego, i Stalin plac, Hitler plac. W pewnym momencie słyszę halt. To ja stałam, halt, to halt. podchodzi dwóch Niemców z feldżandarmerii z tymi blachami, ze szmajserami. Taka ściana była, niespalony, drewniany dom. Dostałam. Co ty tu robisz? Wiesz, że nie można chodzić. A ja po niemiecku dobrze mówiłam. Ja mówię, tak, wiem, że nie można, ale zimno jest, ja ubranie niosę. A ty wiesz, że myśmy tutaj jedną już zastrzelili? Ja krzyczę, halt. A mój kolega nie, od razu strzela. I zastrzeliliśmy panią, która nazywała się tak Biedrzycka, tak wydukał. Bo ona miała kenkartę. Stąd wiedziałam i mogłam przekazać, gdzie zginęła ta pani Biedrzycka. No i on, stoisz pod tą ścianą, trudno, odbezpiecza broń. Ja stawiam tą torbę z kotem i rzucam tą jesionkę. I w tym momencie ten kot, nie wiem jakim cudem, takim przeraźliwym głosem zamiałczał. I ten tak, taka zdziwiona mina, nawet nie zabezpieczył broni. Co w tej torbie masz? Co tam będę z tobą mówić, już nie ma co mówić. Zobaczył i do drugiego, zobacz, ona kota niesie. Wtedy zabezpieczył broń. Mówi, ja przeprowadzę ciebie aż do kapliczki klęczącego Pana Jezusa. Koniec miasta już wtedy był. To bezpiecznie już się wydostaniesz z tego miasta. I rzeczywiście do tej kapliczki zatrzymaliśmy się. Teraz idź. Taki gościniec był, nie było drogi. Odwrócił się, ja się odwróciłam. Pamiętaj, że kot ci życie uratował. No to ja już zupełnie, ręce mnie opadły, bo jak dotąd to stykałam się z takimi z SS, SA, którzy swoje zwierzęta nawet musieli zabić, żeby mogli ludzi mordować później. Więc pomyślałam sobie, i tutaj są różni ludzie. Sprawdziło się to. Kot mi życie uratował. O czym pamiętam.
Zamykam za sobą drzwi drewnianego ganku. Zapach gnijących liści przypomina ten sweter z pokrzywy, którym obdarzył cię niemiecki żołnierz. Twój wybawca. Twój oprawca. Ile opowieści może zmieścić się w jednym ludzkim życiu?
I co myślałam? Wyobraziłam sobie dziecko, które stoi pod lufą. Wie, że to są jego ostatnie chwile. Ale Mira ma też takie przeżycia różne. Ja pamiętam, jak opowiadałaś, jak kazali ci iść przez pole minowe.
Wujek mamy. Brat zginął. Był w AK, pseudonim Rózga, jego żona Ksantypa. Zostawili małe dzieci, poszli na wojenkę. Ja mam cholerne poczucie obowiązku do dzisiaj. Więc do mnie mówią, masz przejść, jeżeli ci się uda, spotkasz i masz przekazać coś. Nigdy nie wiadomo było co, dlatego że było w tortury. A ja wtedy pierwszy raz powiedziałam, słuchajcie, ale ja jestem jeszcze dziecko. A oni mówią, tak. Dwóch nie przeszło dorosłych, to może tobie się uda. I przez te pole minowe to było... Nie było takie straszne, jak uciekałam z kopania okopów, to nie, 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 nie. A raz też miałam tak, że kosztowało mnie jeden ząb wybity, a drugi pęknięty ząb. A miałam trzy raki. To i z brudu, i z głodu, bo 8 miesięcy to miałam taki głód, że... No więc brudne te bandaże, to wszystko. I mówię, dwa razy już byłam na tych okopach, a teraz jestem cała w czyrakach. A Niemiec ten do mnie mówi, nasi żołnierze walczą na froncie bez rąk i bez nóg. A ja mówię, ale oni za ojczyznę, a ja? Jak mnie złapał, miałam warkocze wtedy, jak mnie okręcił. Jak to jeden ząb poleciał, a drugi ząb tylko pękł. Ale nie zastrzelił mnie. Nie, nie. Do kopania okopów takimi czwórkami czy trójkami ustawili. Ja z brzegu szłam. On podjechał motocyklem, zostawił motocykl tam komuś i idzie obok. I tłumacz. My byśmy nie brali na kopanie okopów kobiet i dzieci, ale wasi mężowie i ojcowie w lesie jako bandyci są. tak mnie uświadamiał, że dlatego tak oni postępują. No ale później jednak wypuścili mnie.
To, co jest fascynujące w Mirze, to też to, że ma odwagę. Ona mówi, że może to jest z wiekiem, ale ja mówię, że Mira, jesteś dla mnie takim nauczycielem życia. Przypominam sobie tą historię. Ona razem ze swoją mamą i babcią przeniosły się z Augustowa do pierwszego domu opuszczonego, który stanął potem na ziemi niczyjej. To też jest jakoś dramatyczne bardzo, linią frontu.
Bo wtedy jeszcze front się utrzymywał. A nie, nie, nie. Jak to wyglądało, to wolę nie mówić. Było straszne, bo na przykład nie lubię świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia. Kiedy wiedzieliśmy, że to jest Wigilia, ale nie mieliśmy nic, ani łupin z kartofli, ani skórki chleba. Nikt z nas nie powiedział, że to jest święto. No tylko później zaczęły gdzieś o północy Katiusze grać. No to tak. Było, nie, no to było, nie, 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 nie. A jak w okopie siedziałam,
Tak?
Śniegu troszeczkę tylko, mróz był, a ja w podartej letniej sukience boso i tylko taką złapałam, taką zapaskę, nie zapaskę, taką spódnicę i wpadłam do okopu i tam do tego okopu ten Niemiec strzelał, latał, bo zabrzęczały druty, jak ja do tego okopu i tak pełzałam jak najdalej. Wtedy odmroziłam tylko palce u rąk, u nóg i policzek ten jeden. Kiedy już wyszłam, a bałam się, że to jeszcze się nie skończyła historia, przyszli żołnierze, dwaj z termosem, z gorącą kawą, taką nieprawdziwą naturalnie, zobaczyć, czy my żyjemy, bo ich komendant szalał. Niemcy. Także ten szukał do towarzystwa kobiet, a tamci wiedzieli co i jak i słyszeli strzały, zobaczyć, jeżeli żyjemy, to przynieść to gorącą kawę. A jeszcze takie ciekawe, tutaj Niemcy też, to było w Ślepsku, wyjechali ci gospodarze i z początku myśmy mieli co jeść jeszcze, bo mówili, tu zakopane jest trochę zboża, tam są kartofle, nie zakopane, ale jeszcze na polu. A Niemcy przychodzili, a Augustów palił się wtedy. I takimi szpikulcami szukali, co jest zakopane też. I mnie szlak trafiał. Tu Augustów się pali, ja nie wiem, czy tutaj w ogóle jeszcze to miasto zostanie i tak dalej. I klnę tak, oj, strasznie klnę, po polsku. Ale podchodzi do mnie Niemiec, dzisiaj go widzę, szczupły chłopak, jakieś 21 lat może miał. Wziął mnie tak za rękę, chodź, po polsku. Odprowadził mnie dalej i mówi, słuchaj, ty przeklinasz, niech was diabli wezmą i tak dalej. Jest taka sytuacja, ja z Gdańska jestem, moja matka jest Niemką, rodowitą. Ojciec marynarce wojennej mówił, na jakiej jednostce pływa,
ale
polskiej, prawdopodobnie dostał się do Anglii. Zobacz, ja ze względu na matkę zostałam wzięty do wojska. Ty nie przeklinaj wszystkich hurtem. To też było takie. O. Spotkałam bardzo złych i bardzo dobrych. Dlatego ja na przykład na Ukrainie pacyfistka, a wysłałam na konto w Kijowie na broń pieniądze. I dlatego jak ja widzę, jak wędrują, niektórzy mówią, o i kota niesie, psa bierze ze sobą. Ja też tego kota zabrałam, prawda? Ja to rozumiem.
Boże, tak bym się chciała starzyć, tak jak ona.
Taka szlachetna ta,
tak,
elegancja.
Tak, ale i piękna twarz. Na twarz trzeba zasłużyć.
Nie, kochana, po to jestem. Ja w pełni rozkwitu, że tak powiem.
To jest, no tak, to już jesteś dorosła. Słuchajcie, wyobrażam, że zawsze miałaś w sobie taki bunt. Mhm. I na tym zdjęciu to widać. Paląca fajkę.
Opowiadała Mira Kamińska z Augustowa. Towarzyszyła jej poetka i reportażystka Zofia Piłasiewicz, której dwa wiersze z tomiku Ćwiczenia z pamięci dopełniły historię jej życia. Muzyka Arek Czernysz Trio. Reportaż Pani Mira i Kot przygotowała Dorota Sokołowska.